Podcast ten powstaje dzięki patronom, w których gronie są Marzena Sawicka, Przemek Sławiński, Damian Ruciński, Szymon Kryczka oraz Grzegorz Ludwin. Zapraszam.
Cześć, dzień dobry moi podcastowicze. Z tej strony Wiktor Doktor, a to kolejna odsłona podcastu BSS bez tajemnic. Mamy kolejny miesiąc, czyli jak sama nazwa wskazuje, jeden nam się właśnie zakończył. A skoro mamy zamknięty miesiąc, to wiadomo, że mamy na falach podcastu przegląd tego, co działo się bądź dzieje się w zakamarkach naszej legislacji i w różnych przepisach prawnych. A to z kolei oznacza, że gościem podcastu ponownie jest mecenas Mateusz Chłodzik. Cześć Mateuszu.
Dzień dobry Wiktorze, witam wszystkich.
Luty 2023, czyli styczeń 2023 za nami. Twoja kancelaria przygotowała nam na dzisiaj 9 punktów, przez które sobie za chwileczkę będziemy przechodzić. Zaczniemy od tematów bardziej, nazwijmy to, budżetowych, bardziej biznesowych. Przejdziemy też przez tematy takie bardziej osobiste, dotykające naszego prywatnego życia. Ale słowo się rzekło, temat numer jeden, ustawa budżetowa na 2023 rok z podpisem prezydenta.
Tak, Wiktorze, zaczniemy od dużych, bardzo dużych cyfr. I tak, 2 lutego tego roku prezydent podpisał ustawę budżetową na 2023 rok. Ustawa wejdzie w życie oczywiście od 1 stycznia 2023 roku. A jakie to mamy duże cyfry? Otóż ustawa przewiduje dochody budżetu państwa w wysokości 604 miliardów złotych, a wydatki w wysokości 672 miliardów złotych. Różnica na korzyść wydatków jest zatem 68 miliardów złotych. Przyjęto, że w 2023 roku tempo wzrostu PKB obniży się do 1,7%, a średnioroczny wzrost cen towarów i usług ukształtuje się na poziomie 9,8%.
Tak się zastanawiam, kiedy my dojdziemy do takiego budżetowania, że jednak wpływy będą przekraczały wydatki, ale to chyba nigdy nie miało do tej pory miejsca i chyba nam się nie zanosi, żeby w najbliższym czasie się zmieniło. No ale dobrze, to idziemy w takim razie do drugiego tematu, który również jest powiązany poniekąd finansowo, a mianowicie system informacji finansowej.
Oczekujemy na wejście w życie ustawy o systemie informacji finansowej, a wejście w życie nastąpi 9 lutego 2023 roku. Ustawa ta wdraża do polskiego porządku prawnego dyrektywy unijne dotyczące zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, również współpracy administracji w dziedzinie opodatkowania i także wdraża pewne zasady ułatwiające korzystanie z informacji finansowych i innych informacji w celu zapobiegania niektórym przestępstwom, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie lub ich ścigania. Oczywiście motywacje prowadzenia są słuszne, no, dotyczą przestępstw, natomiast trzeba pamiętać, że dotyczą nas wszystkich, również prawych obywateli, a zatem, na co zawsze uczulam, no, nasze zakres swobód obywatelskich no, znów zostaje troszeczkę pomniejszony. W ramach systemu będą bowiem zbierane informacje o rachunkach, informacje o umowach przechowywania przedmiotów i papierów wartościowych, czy też o umowach udostępnienia skrytki sejfowej. I instytucjami zobowiązanymi do przekazywania informacji do systemu będą banki, firmy inwestycyjne, banki powiernicze oraz oczywiście Narodowy Bank Polski, a podmiotami uprawnionymi do uzyskania informacji systemu no będą m.in. prokuratorzy, sądy czy policja.
No, powiem Ci, że ja pamiętam te nasze wcześniejsze rozmowy i rzeczywiście tych swobód tak powolutku odkapuje nam z tego takiego garnuszka swobód obywatelskich. No, zobaczymy. Ciekawe, jak zostanie to sfinalizowane, ale o tym się będziemy już niebawem przekonywać. Ale teraz idziemy do tematu, który jest najbliższy mojemu sercu i który ja zawsze lubię, czyli nowelizacja kodeksu pracy. Tam się cały czas coś kotłuje, coś się dzieje, a w tej chwili dotykamy ponownie tematów pracy zdalnej i kontroli trzeźwości.
Tak, 27 stycznia 2023 roku prezydent podpisał nowelizację kodeksu pracy, której głównymi założeniami są regulacja uprawnienia pracodawców do kontroli pracowników w miejscu pracy na obecność w ich organizmach alkoholu albo środków działających podobnie do alkoholu, no i wprowadzenie pracy zdalnej i jednocześnie uchylenie regulacji dotyczącej telepracy. Dotychczas praca zdalna była regulowana przez tak zwane przepisy covidowe, a zgodnie z nowelizacją praca zdalna może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem właśnie przepisów dotyczących pracy zdalnej i uchylonej telepracy. Przepisy te wejdą w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia. Tyle co do ogólności. Ja zapraszam na portale społecznościowe Chudziki, Wspólnicy, Prawo i Podatki. Mamy bowiem tam cykliczny webinar, kurs na prawo pracy, każdy ostatni czwartek miesiąca, a nasza specjalistka, mecenas dr Iwona Więckiewicz-Szabłowska szczegółowo przedstawiła temat omawianej nowelizacji podczas webinaru w grudniu 2022 roku.
Bardzo dobrze, że wspominasz o tych webinarach, bo one rzeczywiście są treściwe, wprost na temat i bardzo wartościowe. O nich informacje też można znaleźć na platformie Focus on Business, gdzie jest skierowany ruch bezpośrednio na te webinary. Także drodzy słuchacze, drodzy widzowie, zachęcamy do śledzenia, bo te zmiany w prawie pracy no, praktycznie są ciągłe. Non stop tam się coś ciekawego dzieje i warto być na bieżąco. Co więcej, mamy z tym też powiązany kolejny temat, a mianowicie PPK, czyli coś, co również dotyka pracodawców i pracowników, a tutaj mamy wręcz automatyzację pewną tego procesu.
Tak, w 2023 roku następuje tak zwany autozapis pracowników do systemu pracowniczych planów kapitałowych, tak zwanego PPK. Co istotne, to stały termin dla wszystkich pracowników, niezależnie od daty wdrożenia samego PPK u danego pracodawcy. I tak, pracodawcy powinni powiadomić pracowników o tym automatycznym zapisie do 28 lutego 2023 roku. Pracownik może zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK, składając w marcu 2023 roku pisemną deklarację o rezygnacji z uczestnictwa w programie. W przypadku braku takiej rezygnacji pracodawca od 1 kwietnia 2023 roku dokona wpłat na PPK i będzie to wpłata do kwoty potrąconej z wynagrodzenia za marzec 2023 roku. Trzeba jeszcze dodać, że automatyczny zapis do PPK dotyczy osób pomiędzy 18 a 55 rokiem życia.
I nie będzie to prima aprilis.
Dokładnie.
No nie będzie, nie będzie. Rok 2023 jest dosyć szczególny u nas w Polsce, bo to jest rok wyborczy, a co już możemy też prześledzić na łamach ogólnych mediów, no to nowelizacja kodeksu wyborczego. I to jest kolejny punkt na naszej liście.
Tak, w tym temacie ostatnio głośno jest. Sejm przyjął bowiem nowelizację kodeksu wyborczego. Chodzi tutaj o ustawę z dnia 6 stycznia 2023 roku właśnie o zmianie ustawy Kodeks Wyborczy oraz niektórych innych ustaw. Teraz tą ustawą zajmie się Senat. Zdaniem autorów nowelizacja ma zwiększyć frekwencję na wyborach. Nie brak jednak głosów krytyki dla ustawy, no oczywiście głównie ze strony partii opozycyjnych, które uważają, że nowelizacja ma pomóc partii rządzącej wygrania nadchodzących wyborów. I co istotne jest w tej nowelizacji? Przewidziano bowiem zapewnienie przez wójta gminy wiejskiej lub miejsko-wiejskiej bezpłatnego przewozu pasażerskiego dla wyborców, gdy nie funkcjonuje transport zbiorowy oraz gdy najbliższy przystanek komunikacji oddalany jest od lokalu wyborczego o ponad 1,5 km. Także zapewnienie transportu dla niepełnosprawnych oraz starszych wyborców i zmniejszenie obwodów wyborczych, to jest taki obwód mógłby zostać utworzony już od 200 mieszkańców, obecnie jest tworzony w przypadku, kiedy mamy 500 mieszkańców.
Ja myślę, że same te przepisy co do zasady to nie są złe. Gdyby były robione z odpowiednim wyprzedzeniem i gdybyśmy mówili o wyborach, które będą, nie wiem, za rok, dwa czy trzy i odpowiednie przygotowanie do tego wszystkiego, bo nawet mam taką krótką myśl w mojej głowie odnośnie tego transportu i tego dojazdu. Wybory w Polsce są w niedzielę. W niedzielę na ogół transport taki publiczny jest ograniczony do minimum, a w przypadku niektórych tras w ogóle nie funkcjonuje, więc już sobie wyobrażam, jak to włodarze tych mniejszych miejscowości będą musieli się główkować, jak tutaj ten transport zapewnić. No, ale chyba zostali postawieni przed faktem dokonanym.
Dokładnie tak.
No dobrze, to słuchaj, to zejdźmy sobie z tematu kodeksu wyborczego i wejdźmy do tematu, który jeszcze zanim weszliśmy sobie na dzisiejszą antenę, określiłeś, że to może być coś przełomowego, coś wręcz niesamowitego. No może dodałem tutaj trochę moich przymiotników, ale mówimy o fundacji rodzinnej. Co do takiego?
Przytoczę znów duże cyfry. Według danych rządowych 332 miliardy złotych to jest roczny obrót firm rodzinnych w Polsce. Mamy obecnie około 883 tysiące rodzinnych przedsiębiorstw i z tego według danych natomiast Instytutu Firm Rodzinnych 57% tych firm planuje sukcesję w ciągu najbliższych 5 lat. Sukcesję, czyli przekazanie przedsiębiorstwa kolejnym pokoleniom. I tak właśnie przekazana do podpisu prezydenta została ustawa o fundacjach rodzinnych. Na czym ta fundacja polega? No, ustawa wskazuje, że fundacja rodzinna jest osobą prawną utworzoną w celu gromadzenia mienia, zarządzania w nim interesie beneficjentów oraz zapewnienia świadczeń na rzecz owych beneficjentów. Fundacja ma być tworzona przez fundatora, który będzie wyłącznie osobą fizyczną, i właśnie będzie określała zasady wypłaty świadczeń na rzecz beneficjentów, czyli osób uprawnionych. Dodam, że beneficjentem będzie mógł być sam fundator. I co ważne, fundacja będzie mogła wykonywać działalność gospodarczą, która ściśle została, rodzaje tej działalności ściśle zostały określone w tej ustawie. Jest to m.in. wynajem, dzierżawa przedmiotów, ruchomości, jak i nieruchomości. Także przystępowanie do spółek handlowych, funduszy inwestycyjnych, czy też będzie mogła prowadzić gospodarstwo rolne, a w niej działalność, czy to leśną, czy po prostu produkcję rolną. I co tutaj takiego jest bardzo ciekawego i dlaczego mówię, że jest to dosyć istotna regulacja? Ponieważ wprowadza ona dosyć istotne zmiany w zakresie po pierwsze prawa spadkowego i kwestii zachowku. Zachowek to jest taka instytucja w Polsce bardzo konserwatywna, ona chyba jedynie w Polsce, jeśli chodzi o kraje europejskie, występuje i tak naprawdę jest to obowiązek zapłaty określonej kwoty spadkobiercom, którzy no, z powodu śmierci spadkodawcy nie otrzymali żadnych środków, bo został sporządzony testament i oni nic nie otrzymali. To jest, potrafi tak naprawdę być dużym utrudnieniem dla tych spadkobierców, którzy otrzymali jakieś środki i muszą spłacić tego jednego spadkobiercę. To powoduje często, że nawet przedsiębiorstwo muszę całe sprzedać, żeby spłacić tych pozostałych. Ale to jest może mniej ważne. Ważna jest kwestia podatkowa. Po pierwsze, fundacja rodzinna, jeśli na przykład właśnie wynajmuje nieruchomości, a te nieruchomości mogą znaleźć się w fundacji poprzez wprowadzenie ich przez fundatora, jeśli fundator jest właścicielem jakichś rzeczy, może je wprowadzić do fundacji, jest to właściwie neutralne podatkowo. I jeśli fundacja uzyskuje takie dochody z wynajmu, to opodatkowanie wynosi zero. Jest zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych. Ale to nie koniec. Kolejną petardą, pozwolę sobie użyć na takie sformułowanie, jest to, że beneficjent, który jest fundatorem, czy też osobą bliską fundatorowi, czyli chodzi o zstępnych, wstępnych, czyli dzieci, rodziców, rodzeństwo oraz małżonka, jeśli otrzymuje świadczenia z fundacji rodzinnej, to opodatkowanie wynosi również zero. Jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.
Coś mi się wydaje, że będziemy mieli zaraz wysyp rejestracji fundacji rodzinnych.
Tak, będzie specjalny rejestr. Ten rejestr będzie prowadzony przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim. No, ja jestem bardzo ciekawy. Zapraszam też do śledzenia naszych portali społecznościowych Chudziki, Wspólnicy, Prawo i Podatki. W zeszłym miesiącu mamy nagrany webinar właśnie o fundacjach rodzinnych, a na pewno w najbliższych tygodniach pojawi się rozszerzenie tego tematu, ponieważ jak ustawa zostanie ogłoszona w Dzienniku Ustaw, będzie wchodziła w życie po upływie 3 miesięcy. To no, tyle, myślę, że to jest temat naprawdę bardzo ciekawy. Oczywiście idee są określone, żeby te polskie przedsiębiorstwa, które tak naprawdę zostały utworzone na początku lat 90. teraz jakby założyciele chcą przechodzić w stan spoczynku, emerytury i ma być to spokojne przekazanie następnym pokoleniom, no ale myślę, że tu wielu przedsiębiorców znajdzie dla siebie także szansę.
Nie, no tak, zagospodarowanie 332 miliardów obrotów firm rodzinnych przy zerowej stawce. Jestem bardzo ciekaw generalnie, jak to się będzie rozwijało. Myślę, że będę należał do jednego z członków bieżących obserwatorów tego zjawiska, jakim są fundacje rodzinne. Zobaczymy. Słuchaj, 6 tematów za nami, 3 przed nami i teraz trafiamy na podpisaną nowelizację ustawy antyprzemocowej.
Tak, to krótko. 23 stycznia tego roku prezydent podpisał ustawę nowelizującą kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw i ustawa ta dostosowuje polskie regulacje do unijnych w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Nadaje ona nowe uprawnienia policji, żandarmerii wojskowej w zakresie właśnie osób dotkniętych przemocą w rodzinie i wprowadza, taka ciekawostka, także nowy typ przestępstwa w kodeksie karnym, tak zwane przymusowe małżeństwo.
Przymusowe małżeństwo?
Tak, czyli przypadek, kiedy no jedna ze stron związku małżeńskiego nie do końca świadomie, czy nie do końca chcąc w pełni tego, no zawiera związek małżeński pod przymusem, czy to fizycznym, czy też psychicznym.
Czyli niepełna świadomych praw i obowiązków i tak dalej. Dobrze, dokładnie. To rzeczywiście było krótkie. Lecimy do tematu numer 8, czyli zmiany ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Tak, to może zainteresować przedsiębiorców, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne. I 25 stycznia tego roku weszła w życie ustawa, która właśnie zwiększa dofinansowanie dla pracodawców zatrudniających pracowników posiadających stopień niepełnosprawności. Wspomnę tylko, że wzrost dofinansowania wynosi od 50 zł w przypadku lekkiego stopnia niepełnosprawności do 450 zł w przypadku znacznego stopnia niepełnosprawności.
Bardzo dziękuję za uzupełnienie tych informacji i na koniec mamy coś, co no, jesteśmy ciągle świadkami wojny za naszą wschodnią granicą, ale do tego też dostosowywane jest polskie prawo i mamy tutaj nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Tak, 28 stycznia 2023 roku weszła w życie część przepisów ustawy z 13 stycznia tego roku o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw. I autorzy wskazywali w uzasadnieniu tej ustawy, że jest potrzeba nowelizacji z uwagi między innymi na doprecyzowanie niektórych rozwiązań bądź wprowadzenia nowych. I jakie wprowadzono zmiany? Brak jest między innymi możliwości korzystania z uprawnień wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy przez osoby, które korzystają z ochrony czasowej na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Także możliwość pozyskania danych o dacie i miejsca przekroczenia granicy zewnętrznej w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej, nie będącą granicą RP, jeżeli wjazd na terytorium Polski nie nastąpił właśnie bezpośrednio z terytorium Ukrainy. Wprowadzono także zmiany w zasadach udzielania pomocy świadczonej przez wojewodów, jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty publiczne w ramach tak zwanego zakwaterowania zbiorowego. Zmieniono również zasady dotyczące kosztów kształcenia obywateli ukraińskich.
Czyli zmiany, cały czas trzeba się do nich dostosowywać. Słuchaj, 9 solidnych punktów, zarówno z obszaru rynku pracy, budżetu państwa, roku wyborczego, jak i takich kwestii dotyczących nas jako obywateli tego kraju. No to powiem, takie intensywne ostatnie tygodnie były, no i zapowiadające kolejne dosyć intensywne procesy, które będą zachodziły nadal w kolejnych tygodniach. Mocno zapracowany mamy legislacyjnie początek roku 2023.
Dokładnie. Nowe przepisy wchodzą w życie, więc my obywatele, szczególnie przedsiębiorcy, będziemy mieli co robić.
No, a my nie omieszkamy o tych nowych zmianach opowiadać na falach podcastu BSS bez tajemnic, bo ponownie będziemy się spotykali za mniej więcej miesiąc. No i wtedy ponownie skupimy się na tych najważniejszych, najciekawszych zmianach prawnych, które nam nasi rządzący będą serwowali. A za dzisiaj, Mateuszu, serdecznie Ci dziękuję.
Dzięki za uwagę i życzę wszystkim spokojnego, miłego dnia.